Akademia Życia.
Iza Serafin, dobry wieczór. Niepokojące informacje o śmierci ludzi palących e-papierosy docierają do nas od jakiegoś już czasu ze Stanów Zjednoczonych. Ale takie przypadki niestety zdarzają się też u nas. Ostatnio w Łomży. Kilka dni temu po przewiezieniu do szpitala zmarł 19-latek z powodu ostrej niewydolności oddechowej. Miał bardzo uszkodzone płuca. Z tego co mówią lekarze, wszystko wskazuje na to, że przyczyną śmierci tego młodego mężczyzny było właśnie palenie e-papierosów. Zaraz po tym zapytaliśmy uczniów łomżyńskich szkół, czy są zaniepokojeni tą informacją. A skąd? Nadal twierdzą, że te tak zwane epki są mniej szkodliwe niż tradycyjne papierosy.
Sprawia mi to większą przyjemność niż palenie normalnych fajków. Nie śmierdzę po tym, nie śmierdzi mi z budzi, nie śmierdzą mi ręce, zęby mi nie żółkną, więc to chyba taka lepsza alternatywa. Na pewno są w jakimś stopniu szkodliwe, no to nie można powiedzieć, że one są super bezpieczne, no ale na pewno są bezpieczniejsze niż normalne fajki i przynajmniej nie śmierdzą. To jest takie chyba najważniejsze.
To jeszcze nie jest przebadane, czy one bardziej szkodzą niż zwykłe papierosy, więc jakby my jesteśmy takimi testerami, ale to się w sumie okaże, ale moim zdaniem e-papierosy są zdrowsze niż te zwykłe, bo jest mniej substancji szkodliwych niż w zwykłym papierosie.
Są dużo mniej szkodliwe niż zwykłe papierosy manualne.
Ale specjaliści są zdecydowanie innego zdania i po raz kolejny przestrzegają przed sięganiem po tego typu używki. Zwracają uwagę, że e-papierosy są równie groźne jak narkotyki. Rozmawialiśmy na ten temat z ekspertem od profilaktyki, współpracującym z policją, prezesem fundacji ProLegę z Opola, Marcinem Kosmalą. Przyjechał on do Białegostoku na kongres psychologiczny organizowany od kilku lat przez drugie liceum. Prowadził warsztaty dla nauczycieli, rodziców, pedagogów i psychologów dotyczące profilaktyki uzależnień. Warto wiedzieć, że Marcin Kosmala zaprojektował też takie specjalne narzędzie profilaktyczne, narkotykową walizkę edukacyjną. Zdradzi nam, co to takiego, w jaki sposób może pomóc rodzicom, wytłumaczy też, dlaczego e-papierosy są tak bardzo groźne. Proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Wielu młodych ludzi traktuje te e-papierosy jako inhalatory, do których można tak naprawdę dosypać, dodać wszystko. Również to, co zawierają dopalacze, czyli wszelkie trucizny. My jesteśmy w ogóle w stanie dowiedzieć się, sprawdzić, co tak naprawdę palą nasze dzieci w tych e-papierosach, bo wielu młodych ludzi można spotkać na ulicach, pod szkołami, palących właśnie te e-papierosy.
Rzeczywiście, kiedy przychodzimy nawet obok szkół, to wszyscy stoją na zewnątrz w grupach i palą papierosy, myśląc, że one są mniej szkodliwe. To jest chyba tak jak z każdą nową używką, że wszyscy tego korzystają i tak naprawdę nie boimy się tego, bo tych zdarzeń, takich chociażby śmiertelnych czy zatruć, jeszcze nie ma ich tak dużo. To są pojedyncze przypadki, teraz w Łomży, w zeszłym roku, pod koniec roku był taki też przypadek w Polsce, zresztą dosyć głośny medialny, gdzie chłopak był zakwalifikowany do przeszczepu płuc, najprawdopodobniej w wyniku palenia papierosów. Niemniej jednak nie boimy się tego aż tak bardzo i rodzice się tego aż tak bardzo nie boją, jak dopalaczy, gdzie ta ilość zatruć i zgonów jest bardzo duża. Zadała pani takie pytanie, czy możemy w jakiś sposób kontrolować to, co dzieci palą. Myślę, że rodzic to ma bardzo trudne zadanie do wykonania, bo jeżeli pozwala swojemu dziecku, a od tego powinien zacząć, że nie powinien pozwalać palić papierosów, ale jeżeli pozwala, to tak naprawdę nie jest w stanie go kontrolować na każdym etapie, co on sobie do tego dodaje. Wspomniała pani o dopalaczach, ale tam się dodaje również haszysz. Tam można dodać również twarde narkotyki, czyli można dodać na przykład amfetaminę, więc sam e-papieros to jest jedna sprawa. To, co młodzież do tego dolewa i z czego korzysta, tutaj spektrum tego jest bardzo szerokie i trudno teraz też ocenić, jaki był ten przypadek akurat 19-latka z Łomży. Uczniowie oczywiście, kiedy byli się z nimi na ten temat rozmawiało, będą się za każdym razem bronili, że nie wiadomo, z czego korzystał, nie wiadomo, jak palił, co palił i że to na pewno jest pojedyncza sytuacja. Z tego, co się orientuje, to od stycznia tego roku wszystkie szpitale mają nakaz prowadzenia rejestru osób, które czy miały jakieś dolegliwości, czy poważne zatrucia, czy ewentualnie zgonów wywołanych właśnie stosowaniem e-dopalaczy. I tak naprawdę na przestrzeni dopiero teraz, następnego roku, dwóch, będziemy mogli mówić o w ogóle jakiejś statystyce. Bo dzisiaj, gdybym nawet chciał się posłużyć statystyką, no to ona byłaby niewiarygodna.
Ale czujność rodziców też jest trochę uśpiona, bo o ile o tych dopalaczach mówi się bardzo dużo i rzeczywiście jesteśmy tutaj czujni na dopalacze, które mogą zabić, które są trucizną, to e-papierosy, tak jak mówią młodzi ludzie, są mniej szkodliwe niż typowe papierosy. I ten punkt widzenia też przyjmują niektórzy rodzice, bo to tak jak para wodna, tak się wydaje. Nie śmierdzi, trudno też wyczuć takie dziecko, które przyjdzie napalone tymi e-papierosami, to przecież jest trudne do zidentyfikowania. Trudno wyczuć od tego dziecka woń tytoniu. Teraz musimy jakiś nowy instruktaż mieć, jak poznać, że nasze dziecko pali e-papierosy.
Myślę, że tutaj rodzice powinni stosować tą samą zasadę, co przy papierosach. Czyli jeżeli nie zgadzają się, nie tolerują palenia papierosów przez swoje dziecko, nie powinni tolerować palenia e-papierosów. Część z nich na pewno podchodzi do tego w ten sposób, że skoro nie wiemy jeszcze o tym, że one działają bardzo negatywnie, to traktują to jako mniejsze zło i dają trochę na to przyzwolenie. Jeżeli dajemy swojemu dziecku przyzwolenie na palenie papierosów czy picie alkoholu, to tak naprawdę dajemy mu przyzwolenie też na narkotyki. Dlatego, że wszystkie używki są ze sobą powiązane. Badania jednoznacznie wskazują, że do palenia marihuany zdecydowanie łatwiej namówić kogoś, kto palił papierosy, a dużo większą asertywnością wykazują się ci, którzy nigdy nie palili. Więc jeżeli rodzice wychodzą z założenia, że niech mój syn, moja córka pali papierosy, bo wolę, żeby robiła to, niż brała narkotyki, to popełnia błąd, bo tak naprawdę daje mu przyzwolenie już na pewną używkę, która może później pociągnąć następną. Już nie wspominając o tym, że same papieros, który jest dostępny w sklepie, to jest tylko ta oficjalna część, znaczy ta legalna część, którą zakupił młody człowiek. Natomiast rodzice nie zapanują nad tym w żaden sposób, co jeszcze można wykorzystać do palenia i jakie to będzie miało skutki zdrowotne dla ich dziecka.
Więc nie powinno być żadnego przyzwolenia ze strony rodziców. To nie są wcale mniej szkodliwe papierosy.
W Polsce nie mamy, tak jak już wspomniałem, jakichś takich badań, na których mógłbym się powołać. Natomiast te badania są prowadzone w Stanach Zjednoczonych i tam ten problem jest bardzo duży. Liczba zgonów i zatruć po papierosach jest ogromna. My trochę dojrzewamy do tego, dlatego że ta używka troszeczkę później do nas dotarła. Niemniej jednak uważam, że rodzic powinien traktować to na równi z papierosami, również szkodliwie i być całkowicie temu przeciwny.
Pan jest pomysłodawcą takiej instrukcji dla rodziców, nauczycieli, generalnie dla dorosłych. To jest tak zwana narkotykowa walizka edukacyjna. Możemy pokazać, na czym to polega.
Walizka nie służy do tego, żeby edukować rodziców pod kątem występujących substancji. Ja generalnie jestem przeciwny, żeby pokazywać rodzicom, dlatego że tych substancji jest tak bardzo dużo, one tak różne wywołują efekty. No, wyobraźmy sobie taką sytuację, że przychodzi młody człowiek, jeszcze niepełnoletni do domu i dzieje się z nim coś złego. No i nawet gdyby rodzic teraz miał wiedzę na ten temat, jaki narkotyk zażył, no to co mu pozostaje tak naprawdę? No pozostaje mu go zapakować go do samochodu albo wezwać ewentualnie karetkę pogotowia w zależności w jakim jest stanie. I ta wiedza, co konkretnie zażył, to większego nie ma znaczenia. Tworząc tą walizkę wyszedłem z założenia, że młody człowiek, który sięga po jakiekolwiek środki, będzie je ukrywał przed rodzicami. Będzie się pilnował, żeby nie znaleźć trawki, żeby nie znaleźć żadnych proszków.
No zawsze tak było.
Zawsze tak było, dokładnie. Natomiast młody człowiek może popełnić błąd i nie będzie pilnował produktów, rzeczy, które służą do zażywania tych narkotyków. A tego jest cała gama tak naprawdę. Walizka jest skierowana przede wszystkim dla rodziców, żeby im uświadomić, że pewne rzeczy, które znajdą w domu, a które mogą wyglądać na przykład jak...
Co my tu mamy? To wygląda jak pomadka do ust.
Która gdyby leżała w kosmetyczce naszej córki, to tak naprawdę nie zwrócilibyśmy na nią uwagi, ale ona dodatkowo może służyć jako schowek na narkotyki. Jest ogólnie dostępna do kupienia, nie ma z tym problemu. Jeśli mamy pokoje naszych dzieci, mnóstwo w nich baterii.
To wygląda jak bateria, dokładnie. Typowa bateria. Natomiast, pan ją rozkręca, a w środku?
A w środku mamy schowek, tutaj możemy schować, czy to jakieś substancje zakazane, czy leki, bo przecież bardzo dużo młodzieży również odurza się lekami. I ona występuje w formacie takiego zwykłego paluszka i w formacie tej baterii R14. Tutaj mamy akurat schowki, a tutaj mamy na przykład jabłuszko, które wygląda jak jabłuszko z kuchni, jak sobie pieczymy ciasto i odmierzamy czas, no to kręci nam się takie jabłuszko i odmierza czas. A to jabłuszko ma inne zastosowanie, jest to 3-elementowy młynek do mielenia marihuany. Rozkręcam. No, tak to właśnie
niesamowite.
Wygląda. Więc to, co zmielimy, zostaje na górze, a to bardzo drobne wpada do tego pojemnika na dole. Tutaj dodatkowo mamy pojemnik, gdzie możemy sobie to przesypać. Dla niektórych rodziców, nawet gdyby ten element stał gdzieś na...
Nigdy nie wzbudziłoby żadnych podejrzeń.
No i właśnie takie jest przede wszystkim zastosowanie tej walizki, bo tych oczywiście gadżetów, które tutaj mamy, jest bardzo dużo.
Co jeszcze
dużo.
Z takich bardziej popularnych rzeczy? No, baterie, mamy, tak.
Przejdźmy do lufek, bo one są jednak bardzo popularne.
Co to jest?
To jest lufka do palenia. Jak pani teraz widzi, to jest...
Śrubka zwykła.
Zwykła śruba z nakrętką, którą możemy znaleźć w każdym warsztacie i w każdym garażu. Natomiast kiedy ją delikatnie przemontujemy, to powstaje lufka do palenia chociażby marihuany czy dopalaczy. Kiedy ją rozkręcamy, nakręcamy nakrętkę, mamy zwykłą śrubę. Myślę, że taką nowością, czymś takim niebezpiecznym, co może też się zdarzyć w szkole, poszukamy. No to jest na przykład... Na pierwszy rzut oka, co pani widzi?
No długopis.
No długopis, zwykły długopis.
Typowy długopis, pisząc, zwykły, bardzo
dokładnie,
zwykły.
Dokładnie, piszący na niebiesko, mający wkład, wymienialny wkład, więc nie jest to jednorazowe. Natomiast możemy bardzo szybko przerobić ten długopis. Przekręcamy końcówkę tutaj do przodu. Już mamy koniec.
I znowu do palenia.
I wykręcamy tylko przód, wyciągamy wkład i mamy lufkę do palenia. Po zakończonej czynności wkładamy wkład, przekręcamy końcówkę i mamy długopis, który możemy normalnie pisać.
To są rzeczy dodatkowo jeszcze ładne, żeby właśnie nikomu nie przyszło do głowy, żeby je niszczyć.
Dokładnie tak. Są też bardzo dobrze odwzorowane, jeśli chodzi o kolor, jeśli chodzi o kształt i ciężar. Więc kiedy rodzic nawet to weźmie do ręki, no i nie będzie jak bardziej drążył, co to jest, to tak naprawdę może to leżeć w domu. I ta rzecz właśnie może świadczyć o tym, że nasze dziecko ma problem z narkotykiem, a nie to, czy znajdziemy jakiś proszek, czy coś innego. Przeglądam tutaj, widzi pani, że są też atrapy narkotyków, o których mówiłem, że one nie są tutaj najważniejsze. Niemniej jednak ciekawość rodziców spowodowała, że uzupełniłem tą walizkę o atrapy i pokazujemy te atrapy, pokazujemy też rodzicom, jak wyglądają w nazwach slangowych te narkotyki, bo młodzież często nie używa określenia marihuana, tylko używa określenia trawka, joint. Nie mówi o amfetaminie, tylko mówi o fecie, o speedzie, o witaminie A, więc też w jakiś sposób uczulamy, że młodzież posługuje się nieco innym językiem.
Jak pan spotyka się z rodzicami, a spotyka się pan, otwierają oczy ze zdumienia?
Sytuacje są różne. Część rodziców jest trochę zszokowana, że wokół tego rynku takiego narkotykowego funkcjonuje całkiem legalny rynek w Polsce gadżetów, które służą do ich zażywania. Są tym trochę zdziwieni, no i za każdym razem padają pytania, a gdzie pan to kupił? Więc mówię zawsze im po takim szkoleniu, jeżeli będziemy teraz wychodzić, to zacznijcie się państwo rozglądać, bo myślę, że w promieniu, nie wiem, kilkuset metrów od miejsca, gdzie najczęściej jestem, bo tak to najczęściej jest, te produkty można kupić, bo one są dostępne w sklepach stacjonarnych, oczywiście w internecie, nie ma z tym żadnego problemu, natomiast się tym nie interesujemy w żaden sposób, więc nie zwracamy na to uwagi. Natomiast zdarzają się też takie sytuacje, że rodzice podczas takiego szkolenia uświadamiają sobie, że znają te produkty z domu po prostu. Reakcja jest tutaj różna, są to albo ludzie, którzy przychodzą później już po szkoleniu i dopytują, są też takie, gdzie mama, widząc to, uświadamia sobie, że ten problem jest u niej w domu, płacze i po prostu wybiega z sali. Też mieliśmy taką sytuację, później w rozmowie z nią wychodzi, że, że nie wiedziała, że tutaj na tym spotkaniu się dowiedziała, że te rzeczy, które tu widzi, one są związane z substancjami psychoaktywnymi, o których nie miała bladego pojęcia, nie podejrzewa w ogóle swojego dziecka. I tak naprawdę przez to chcielibyśmy, edukując rodziców czy nauczycieli, wyostrzyć ich trochę.
Chodzi o to, żeby zachowali czujność, tak? Żeby im uświadomić, żeby oni się z czymś takim liczyli.
Wbrew pozorom te rzeczy są nietypowe trochę jak dla pokoju dziecka. One może przypominają te przedmioty codziennego użytku, no ale jak pani na to patrzy teraz i gdy to leży w pokoju dziecka, to wbrew pozorom trochę to nie pasuje do tego wystroju, jakby nie było. Ale rodzice, kiedy się z nimi rozmawia, są też tacy, którzy w ogóle do pokoju dziecka nie wchodzą. My chcielibyśmy ich zainteresować.
Prawda,
trochę.
Nastolatek ma swoją prywatność, wobec tego nie wchodzimy. To prawda.
Ale to jest zawsze nasze dziecko i zawsze będzie. I mimo, że powinniśmy mu ufać, ta więź też powinna być budowana między dzieckiem, to jednak to monitorowanie jego zachowań, ono powinno być przez cały okres, więc uważam, że rodzic powinien interesować się tym, jakie gadżety, jakie przedmioty ma dziecko w swoim pokoju. To nie chodzi o to jakąś nadmierną kontrolę. Tutaj nie popadajmy w jakąś taką znowu przesadę, że musimy bardzo kontrolować swoje dziecko, bo przede wszystkim powinniśmy mu bardzo ufać. Natomiast uważam, że rodzic na każdym etapie powinien monitorować zachowanie swojego dziecka. No a ilówki znalezione na przykład albo młynki jednoznacznie wskazują o tym, że to jest problem z marihuaną. Ale to wszystko sprowadza się tak naprawdę do jednego, ta edukacja. My nie chcemy straszyć rodziców, chcemy ich uczyć, pokazywać, znajdywać te słabe trochę punkty. A dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że w procesie uzależnienia, czym szybciej zdiagnozowany problem u dziecka, tym szybciej go z tego wyciągniemy. Jeżeli on będzie tylko na etapie inicjacji, że dopiero spróbował, to też bardzo szybko, jeszcze własnymi, że tak powiem, środkami, monitorowaniem tych zachowań, jesteśmy w stanie mu pomóc. Natomiast jeżeli on zacznie później wyżej eksperymentować, zacznie używać, nadużywać substancji, trudno będzie go sprowadzić z powrotem i tu na pewno już będzie trzeba skorzystać z jakichś rekomendowanych programów, terapeutów.
Czy jest szansa, że wszystkie komendy w kraju może będą takie walizki mieć? Bo jest to szalenie ważne, profilaktyka.
W 2012 roku powstały nasze walizki w Opolu. Na początku prowadziliśmy te działania tylko na naszym terenie. Później walizkę udało mi się zaprezentować podczas zjazdu takich profilaktyków w Słupsku. No i rzeczywiście inne komendy zainteresowały się tym narzędziem, bo ono świetnie się sprawdza w edukacji rodziców. Jest też ogromne zainteresowanie ze strony rodziców. No i dzisiaj to jest jedno z podstawowych narzędzi, które wykorzystuje policja do profilaktyki. Są województwa, które mają wyposażone w to wszystkie komendy powiatowe. Na terenie województwa podlaskiego są dwie takie walizki. Miałem też przyjemność 3 lata temu zaprojektowania 50 walizek dla policjantów czeskich. Projektowałem też 10 walizek dla policjantów niemieckich. Więc to tak naprawdę jest narzędzie, które już nie tylko wykroczyło poza Opole i województwo opolskie, natomiast przekroczyło też granice i jest stosowane dzisiaj i przez niemieckich policjantów, i przez czeskich. Przyznam szczerze, że moim głównym celem było stworzenie narzędzia, które z jednej strony będzie miało dużą wartość edukacyjną, ale tak naprawdę chciałem stworzyć narzędzie, które spowoduje, że rodzice będą zainteresowani spotkaniem, będą chcieli wysłuchać i doczekają do końca. Nasza praktyka, myślę, że to wszyscy policjanci by się z tym zgodzili, że kiedy przychodzą do szkół, to po pierwsze rodzice nie przychodzą na wywiadówki. Jeżeli przychodzą, to szybko z nich uciekają, nie są zainteresowani, nie mają czasu. Tak naprawdę trudno jest ich zatrzymać. No, jedni mają autobus, jedni mają drugie dziecko do odebrania i każdy ma jakieś problemy, natomiast nikt nie chce słuchać o tego typu problemach, bo też sobie w jakiś sposób myśli, że to mojego dziecka nie dotyczy. No przecież on jest grzeczny, uczy się w miarę dobrze, jesteśmy przecież majętni, niczego nam nie brakuje. No,
i ładne gadżety w pokoju ma.
No na przykład, no, i rodzice tak myślą, tak, my jesteśmy majętni, dobrze nam się powodzi, naszemu dziecku niczego nie brakuje, jego to nie może dotyczyć. Natomiast może to dotyczyć każdego i tak naprawdę to jest narzędzie, które się pod tym kątem bardzo dobrze sprawdza. Rodzice są bardzo ciekawi. Ja prowadząc takie zajęcie nigdy nie otwieram jej na samym początku. Trzymam po prostu ten kuferek, nawiązując co chwilę do niego, wzbudzając tą ciekawość i wiem, że każdy zostanie. Godzinę ze mną, półtora godziny czy dwie. Nikt nie wychodzi, dlatego że są ciekawi. Dlatego oczywiście jest prezentacja, gdzie mówimy o tym, jak wygląda młody człowiek po życiu, jak się może zachowywać. Bardzo dużo mówimy o dopalaczach, już o tym nie wspomnieliśmy. Natomiast rodzice chyba z tego wszystkiego, z tych wszystkich narkotyków czy używek boją się najbardziej chyba dopalaczy.
No bo to jest jedna wielka niewiadoma nie tylko dla rodziców, ale dla lekarzy. Tak jak pan powiedział, co z tego, że zobaczą na przykład, że dziecko jest czymś przytrute, ma mętne oczy, zawiozą na oddział, ale lekarze też nie wiedzą, co z tym robić, bo nie wiedzą, co to dziecko zażyło. To jest jedna wielka niewiadoma. No, to jesteśmy bezsilni wszyscy wobec tych dopalaczy.
Boimy się dopalaczy, chociaż wbrew pozorom ten problem nie jest taki duży, bo ostatnie badania, które były przeprowadzone w 2018 roku przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii, jasno pokazują, że jeśli myślimy o uczniach szkół ponadpodstawowych w ostatnich klasach, to tak naprawdę procent osób, które to zażywało, to jest między 2-3%. To jest naprawdę mało. Kiedy popatrzymy na marihuanę, to będziemy mieli około 40-45%.
A szkodliwość marihuany jest niedoceniana niestety, wydaje się. O, zapalił trawkę.
No to, i nie boimy się tej marihuany, wbrew pozorom, bo po marihuanie nie ma takiej szybkiej, drastycznej reakcji jak po dopalaczach, bo jeżeli teraz założymy, że dwie osoby w Białymstoku teraz biorą dopalacze i te 50, już dobie jest 50%, 50 osób pali teraz marihuanę, to prawdopodobieństwo, że ktoś się przedawkuje, czy trafi do szpitala, czy umrze po samej marihuanie, no jest znikome, praktycznie żadne. Tak?
Dlatego po dopalaczu może umrzeć od razu.
Dokładnie, po dopalaczu nie dość, że może z tych dwóch osób jest bardzo wysokie ryzyko zatrucia czy śmierci, a te dopalacze, które kiedyś funkcjonowały, dzisiaj ich praktycznie nie ma. Dzisiaj dopalacze, które są dostępne, a tych przypadków mieliśmy w Polsce naprawdę bardzo, bardzo dużo. To są dopalacze, które mają działanie podobne na przykład do morfiny, tylko że ich właściwości uśmierzające są około kilkuset razy większe, czy nawet kilka razy tysięcy większe od samej dawki morfiny. Taka sytuacja była chociażby u nas niedaleko Opola, gdzie no już dorośli, jak panowie wrócili z imprezy, ten, który wysiadł pierwszy z samochodu, dotarł do domu i zmarł. Drugi wysiadł, dotarł do domu i go uratowali. Natomiast ten trzeci, który był kierowcą, w ogóle nie wysiadł z samochodu, zmarł za kierownicą. Ale myślę, że kiedy rodzice rozmawiają z swoimi dziećmi, to powinni uświadomić im to, o czym pani mówiła. Że nawet jeżeli dziecko chce się skusić na to, żeby wziąć dopalaczy, musi o jednej rzeczy bardzo ważnej pamiętać. Że nawet jeżeli uda się wezwać karetkę pogotowia, nawet jeżeli uda się go zawieźć do szpitala, to tam mu nie pomogą. No nie pomogą mu. Takich zdarzeń w Polsce było bardzo dużo, gdzie ludzie, którzy już mieli świadomość, byli jeszcze na tyle świadomi, czyli nie mieli aż takich objawów, byli świadomi, zgłaszali się do szpitala i umierali następnego dnia. Taka sytuacja głośna to była z Mikołowa z województwa śląskiego w Boże Narodzenie 2018 roku, gdzie dwójka dorosłych zmarła właśnie drugi dzień świąt, a trzecia osoba sama się zgłosiła, wiedząc, że ma jakieś objawy, nie pomogli mu. Dlaczego? Dlatego, że lekarz nie ma pojęcia, co on zażył. Nie wie, dopalacz to nie jest jaka amfetamina czy kokaina, że to jest konkretny produkt. Każde działanie lekarza, czyli podanie każdej innej substancji może albo przyspieszyć zgon, albo wywołać jakieś inne powikłania zdrowotne, więc lekarz też nie jest w stanie zaryzykować, a badań szybko, w ciągu 5-10 minut nie jest w stanie zrobić, a nawet jeżeli badania się odbędą, to w tym czasie zdążą umrzeć niestety.
No jedno jest pewne, trzeba mówić naszym dzieciom, że każde zażycie może być ostatnie.
W przypadku dopalaczy tak. Każde zażycie może się skończyć groźnymi powikłaniami zdrowotnymi, może się skończyć śmiercią, nawet jeżeli to jest pierwszy raz. I nawet jeżeli nasz kolega brał taki dopalacz o konkretnej nazwie, to nie znaczy, że nam nic się nie stanie. Bo w takich sytuacji bardzo dużo, gdzie dwóch nastolatków, nawet w tym samym wieku, poszli do, jeszcze jak był czas, kiedy można te substancje było gdzieś kupić jako kolekcjonerskie, kupowali ten sam produkt o tej samej masie. Jednemu powiedzmy nic nie było, miał tylko jakieś doznania związane z działaniem tej substancji, a drugi umierał. Dlatego, że nad produkcją dopalaczy nikt nie czuwa. Tam jest wszystko w różnej proporcji. Były też takie momenty, gdzie dopalacze mieszano w betoniarkach i wrzucano tam po prostu łopatami różne substancje. Nikt się nie zastanawiał, czy jeżeli wrzucę danej substancji dwie łopaty więcej, czy to będzie miało wpływ na człowieka taki czy inny. Dopalacze są wyjątkowo niebezpieczne. To jest tak naprawdę, jeżeli chcemy sobie uświadomić, co to jest dopalacz, to równie dobrze moglibyśmy pójść do sklepu, wziąć z działu, gdzie jest chemia gospodarcza, parę proszków i połykać.
Pomieszać.
Branie dopalaczy to jest to samo, co łykanie chemii ze sklepów, bo mniej więcej takie to jest jest działanie, bo przecież część z nich to są na przykład, nie wiem, preparaty do czyszczenia felg w samochodach, tylko w formie sproszkowanej. Część z nich to są na przykład płyny do chłodnicy. Tak się zastanawiam, dlaczego młodzi ludzie biorą dopalacze. To naprawdę nie jest nic modnego. Poza tym branie dopalacze to jest zwykła, niezwykłej chemii, którą możemy tak naprawdę w sklepie.
Co mówią młodzi ludzie? Tanie i daje dobrego kopa.
Jednemu daje, a drugiego zabija. Niestety, tak działają dopalacze.
I z tą puentą Państwa zostawiamy. Naszym gościem był ekspert od profilaktyki, prezes Fundacji Pro Lege z Opola, Marcin Kosmala.
Akademia Życia.